Dziecko, które walka trwała przez 2 lata, jest już w Polsce. Chodzi o Markusa. Niemiecki Jugendamt odebrał dziecko Polce zaledwie 3 dni po urodzeniu i umieścił w rodzinie zastępczej. Powodem miała być zła sytuacja materialna rodziny. Kobieta zarzuciła Jugendamtowi, czyli niemieckiemu urzędowi do spraw młodzieży, bezprawne działanie. W sprawę zaangażowało się między innymi polskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Sądowa batalia o dziecko okazała się zwycięska, między innymi dzięki przygotowanym przez polski rząd przepisom dotyczącym ochrony dzieci. Wczoraj Markus wraz z babcią wylądowali na terenie Rzeczypospolitej. To wielki sukces. Polskie dzieci są chronione i wracają do kraju, powiedział dziś na konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
O 20:40 wieczorem wylądował samolot z Hamburga, a na jego pokładzie była babcia dziecka, babcia, która walczyła przez 2 lata o to dziecko, razem ze swoim wnuczkiem. Wylądowali w Polsce i już dzisiaj mam informację, że są w domu, dziecko jest razem z dziadkami. To jest w takiej miejscowości niewielkiej przy Bielsku Białej i to dziecko będzie się wychowywało w Polsce. I to jest bardzo ważna informacja, bo to jest zwieńczenie naszych 2-letnich zabiegów, działań, walki o to, żeby to dziecko mogło przyjechać do Polski.
Pomoc Polce, matce Markusa udzieliły polskie MSZ i Ministerstwo Sprawiedliwości oraz rzecznicy praw dziecka i praw obywatelskich. W toku jest też kolejna sprawa. Do Polski w najbliższych dniach ma też wrócić 4 polskiego rodzeństwa z Wielkiej Brytanii, poinformował wiceminister Wójcik. W Szczecinie podpisano umowy w sprawie 2 etapu zabudowy nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym. Inwestycja zapewni płynne i bezpieczne kursowanie pociągów z prędkością nawet do 160 km na godzinę. W zawarciu umów na inwestycje wzięli udział m.in. ministrowie spraw wewnętrznych i administracji oraz inwestycji i rozwoju. Szef tego 2 resortu Jerzy Kwieciński wskazał, że wszystkie tego typu przedsięwzięcia są w trosce o zrównoważony rozwój Polski.
To jest projekt dla mieszkańców naszego kraju. Musimy dbać o bezpieczeństwo, musimy dbać o jakość naszych przejazdów. Chcielibyśmy, żeby informacje o tym, że znowu jakiś niebezpieczny wypadek zdarzył się na przejeździe kolejowym, żeby to przeszło do historii. Więc ten projekt na pewno znacząco poprawi naszą infrastrukturę kolejową, poprawi przejazdy kolejowe w całym naszym kraju.
Szczególnej modernizacji rozjazdów kolejowych wymaga Szczecin i województwo zachodniopomorskie. Tam powstaną 42 nowe konstrukcje. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński zwrócił uwagę, że inwestycja ma ogromne znaczenie dla Pomorza Zachodniego.
42 rozjazdy. Co to oznacza? To oznacza, a nawet na pewno, uratowanie iluś istnień na bezpiecznych przejazdach. To oznacza podniesienie poziomu bezpieczeństwa. To oznacza podniesienie poziomu komfortu. Tutaj na Pomorzu Zachodnim zmienia się nie klimat, nie nastawienie, ale zmienia się realne podejście rządu. Rządu do kiedyś terytoriów, jak to się mówiło, peryferyjnych. A dzisiaj mówimy, tutaj Polska się zaczyna. W końcu nadrabiamy te dziesiątki lat zaniechań.
Łącznie w Polsce zmodernizowane mają zostać 254 rozjazdy kolejowe. Od marca tego roku zamontowano już 120 nowych konstrukcji. W przygotowanie projektu włączyło się m.in. Centrum Unijnych Projektów Transportowych i PKP PLK. Wolna Polska była pragnieniem wielu pokoleń. Łączyła ich nie tylko jedna polityczna wizja Rzeczypospolitej, ale bardziej chęć zbudowania ojczyzny jako kraju niezależnego i liczącego się w Europie, powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Dziś w parlamencie trwają obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży. W rozpoczęciu wziął udział marszałek Izby Marek Kuchciński. Tematem obrad jest pierwszy Sejm Niepodległej. Rozpoczął on swoją pracę w lutym 1919 roku w Warszawie. Poprzedziła go szybka i krótka kampania wyborcza, przypomniał marszałek.
Wielki udział w umacnianiu państwa polskiego mieli posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej. Obradujący w Warszawie w latach 1919-1922 Sejm Ustawodawczy potwierdził suwerenność Polski, doprowadził do scalenia ziem wchodzących wcześniej w skład państw zaborczych oraz stworzył filary ustrojowe nowoczesnej demokracji. Działając w trudnych warunkach społeczno-gospodarczych, odegrał bardzo ważną rolę w kształtowaniu Rzeczypospolitej. Wybory do Sejmu Ustawodawczego były powszechne, równe, proporcjonalne, bezpośrednie i tajne. Wzięli w nich udział wszyscy obywatele, którzy ukończyli 21 rok życia.
W październiku minie 550 lat od zwołania w Piotrkowie pierwszego dwuizbowego Sejmu Rzeczypospolitej, a w listopadzie stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ronald Reagan i Jan Paweł II. Partnerstwo, które zmieniło świat. To tytuł konferencji, która odbyła się w Waszyngtonie. Spotkanie otworzył nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych. Celem konferencji było m.in. opisanie niezwykłych wydarzeń z prezydentury Ronalda Reagana i pontyfikatu Jana Pawła II oraz ich trwałego dziedzictwa. Wśród uczestników znaleźli się m.in. były prezydent i premier Czech Václav Klaus, Anna Maria Anders, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego, Arturo Mari, fotograf Jana Pawła II oraz ksiądz prałat Sławomir Oder, postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Kapłan podkreślił, że zarówno Ronald Reagan, jak i święty Jan Paweł II byli ludźmi ogromnej wiary. Ksiądz prałat Sławomir Oder zauważa też, że to właśnie te postaci doprowadziły do upadku komunizmu. Dziś brakuje tak wielkich liderów, dodał.
Dzisiaj spotykamy tych dwóch wielkich protagonistów historii XX wieku, których współpraca doprowadziła do upadku komunizmu, jako ludzi, którzy potrafili mieć wielkie idee, ludzie wielkich idei, ludzie, którzy potrafili śnić o wolności, dobru, o zwycięstwie dobra nad złem i ten sen potrafili konkretnymi wyborami przekuwać w czyny. Wydaje mi się, że dzisiaj może właśnie brakuje nam troszeczkę tych wielkich liderów, ludzi z wielkimi snami, z wielką wizją, odważnych. Oni są wobec nas świadkami, że taka rzeczywistość jest możliwa i że taka rzeczywistość może zmienić rzeczywistość świata.
Organizatorem spotkania był White House Writers Group przy współpracy m.in. z Polską Fundacją Narodową, Instytutem Ronalda Reagana i Fundacją Pamięci Ofiar Komunizmu. Dziś będziemy mogli obserwować kolejne zmagania polskich siatkarzy. W Mistrzostwach Świata biało-czerwoni zmierzą się po raz kolejny z Serbią. Zwycięstwo przybliży jedną z ekip do półfinału. Nasz poprzedni mecz z tą drużyną w fazie grupowej zakończył się wynikiem 3-0 dla Polski. Mimo tak dobrego rezultatu, tym razem Polacy spodziewają się bardziej zaciętej walki. Aktualnie w grze pozostało 6 najlepszych zespołów na świecie, w tym również Polska. W grupie J oprócz biało-czerwonych jest także Serbia i Włochy. Do drugiej grupy trafiły Stany Zjednoczone, Brazylia i Rosja. Mecz Polska-Serbia odbędzie się w Turynie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30. Na teraz to już wszystkie informacje, a na zakończenie jeszcze prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane w górach, na wschodzie i północy okresami dłużej, tam słaby deszcz. Temperatura od 16 stopni na północy do 20 stopni na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 65 km na godzinę, a na barometrach w Warszawie maksymalnie 1015 hektopaskali.